Żyjemy w czasach, w których co chwilę walczy się o emancypację kolejnej grupy na drodze do jeszcze doskonalszej równości. Jednak w epoce równości w demokracjach zachodnich ukształtowała się nowa elita, edukacyjna oligarchia, która sama często jest rzecznikiem tej idei równości, jednocześnie uważając, że wszystko zawdzięcza sobie i nie musi spoglądać na resztę społeczeństwa. O tym wszystkim dzisiaj, a to jest rozkmina Kożuszka. Okej, witajcie po raz kolejny na kanale. Bardzo dziękuję za pozytywną reakcję na pierwszą część tej rozkminy. Bardzo mi ona dodała otuchy i pokazała, że realna wiedza, którą myślę przekazałem w niej, a nie tylko publicystyczne rezonowanie, może znaleźć w tym kraju swoich odbiorców. To mnie bardzo cieszy, dlatego być może nawet zrobię więcej części tej serii niż tylko dwie. Za chwilę o tym powiem, ale rzeczywiście odbiór i to oczywiście tutaj może być dyskusja, co było przyczyną tego dobrego odbioru. Czy sama treść, która była niebagatelna, umówmy się, czy też skuteczne, udoskonalona przeze mnie taktyka żebrania o lajki i komentarze, bo rzeczywiście na chyba 7 tysięcy wyświetleń w tej chwili, jak już oglądacie, to może być nawet i 8 tysięcy, ponad 1200 lajków, co zwykle jest, ten współczynnik jest dużo niższy, więc za to bardzo dziękuję. W ogóle jak nie chcecie słuchać tego mojego ogólnego wstępu, to jak zwykle w dłuższej rozkminie macie timestampy i tam możecie sobie skakać, jak macie tylko chwilę czasu, żeby znaleźć kwity na brukselskie elity, a nie słuchać moich różnych rozważań na początku. Dobrze, to jest druga część tej rozkminy. Przypomnijmy sobie, że w pierwszej części powiedzieliśmy o tym, jak nowe pomysły na zmiany traktatowe są w istocie powrotem do starych, skamieniałych w istocie idei integracji europejskiej. I jak istnienie brukselskiej klasy urzędniczej i możliwość zrzucenia każdej porażki na rządzących w poszczególnych narodach europejskich czy państwach członkowskich jest jednocześnie taką strukturą racjonalizującą, która pozwala trzymać się tej idei w niezmiennej formie. I nie trzeba sprawdzać, czy fakt, że tej idei jeszcze po tylu... Bania! Ktoś napisał przy ostatniej rozkminie: zacząłem słuchać, ale te psy, no przepraszam, psy, obojętnie, konserwatyzm, moja uroda, moje ręce nawet nie są tak konstytutywnym elementem tych rozkmin, jak szczekanie na przykład psa, który się nazywa Bania. Więc musicie się do tego przyzwyczaić albo szukajcie innych kanałów bez psów. W każdym razie, czyli o tym mówiliśmy, także nie było, zakończyłem to takim wnioskiem, że to chroni przed jakąkolwiek refleksją. Dlaczego po 60 latach od manifestu z Ventotene, po 100 latach ponad już od pierwszych koncepcji moneta ponadnarodowych ciał, które mają rządzić Europą, dlaczego nie, jakoś nie mamy refleksji, żeby to może jednak zmienić. I teraz przechodzimy do trzeciej części, z której część przedstawię w dzisiejszej rozkminie. I ta trzecia hipoteza, która z tych trzech, które przedstawiłem, mówi tak, że projekt europejski w swojej federalnej wersji jest szczególnie niebezpieczny dziś, dlatego że on ma potencjał pogłębiania tych wszystkich kryzysów społecznych i politycznych, które są w ogóle charakterystyczne nie tylko dla Europy, ale dla demokracji zachodnich, takich jak na przykład też Stany Zjednoczone. Tak, i te kryzysy to jest ucieczka elit i wyobcowanie elit i ucieczka od reszty społeczeństwa. Rozpad wspólnot społeczeństwa obywatelskiego, a to wszystko się przekłada na największy kryzys, moim zdaniem, lekceważony także przez prawicę, do której ludzie należący do tej grupy są często wyborcami, to znaczy kryzys, który w Ameryce nazywa się chociażby Deaths of Despair, tak, kryzys samotności, kryzys społecznej alienacji, kryzys braku sensu życia ludzi, którzy należą jednak do tej grupy gorzej wykształconych. I to jest też rzecz, którą zrobimy w kolejnych z tych części, znaczy trzeba się zmierzyć, prawica musi się zmierzyć z tym, że paradoks tego wszystkiego polega na tym, że to często elity ostatecznie żyją w modelu życia, który bardziej jest zgodny z pewnymi podstawowymi konserwatywnymi ideami. To znaczy, że mają stabilną pracę, stabilne rodziny i tak dalej, ale problemem dzisiejszej kultury jest często to, że elity zachowują tę wiedzę niejako dla siebie, a popkultura, która jest przeznaczona często bardziej oddziałuje na tych gorzej wykształconych, przedstawia modele samorealizacji i inne, które są ostatecznie bardzo mało konstruktywne. Dobrze, trzy części z tej trzeciej części, o których będziemy dzisiaj mówić, tak? Zaczynamy od tej pierwszej części, która mówi o tym, o olimpijskiej wiosce elit i to, że to jest szerszy problem cywilizacji zachodniej, wyobcowanie elit, które nie widzą z tym problemu. W 2017 roku Mark Bowens i Antrid Willi, to są holenderscy politologowie czy badacze polityki, których ja nie wiem, jak się czyta nazwiska, ale przeczytałem za to książkę. Diploma Democracy, czyli demokracja dyplomów. I ta książka zaczyna się od bardzo takiego złowrogiego wstępu. Oni piszą tak, że jak prowadzą kursy z historii filozofii polityki, to zwykle te kursy zaczynają się od lektury państwa, albo moim zdaniem lepsze tłumaczenie na polski byłoby Republiki Platona. I taka tradycyjna linia, którą się zawsze powtarza studentom, ja to też znam, bo też wykładałem filozofię polityki kiedyś, jest taka, że Platon był zwolennikiem tej takiej kastowego systemu rządów, a na najwyższą kastą byli filozofowie, królowie, którzy byli najinteligentniejsi, najlepiej wykształceni i jakby predestynowani przez to do rządzenia. I oni piszą tak, że zwykle przedstawiamy to studentom jako antytezę, czy jako przeciwieństwo idei państwa demokratycznego. Ale w ostatnich latach zaczęliśmy coraz mniej komfortowo czuć się z tym zestawieniem, piszą Bowens i Willi. To zestawienie po prostu nie brzmi już prawdziwie. Przy bliższym przyjrzeniu się współczesna demokracja parlamentarna jest zaskakująco podobna do platyńskiego i do ideału państwa rządzonego przez ekspertów z wykształceniem akademickim. I ta książka zawiera mnóstwo ciekawych informacji na ten temat, ale ja podam tylko kilka, bo statystyki generalnie w takiej formie rozkminowej są bardzo ważne, żeby to nie było po prostu moje przeczucie i intuicja, ale pewnie nie najlepiej się sprzedają. Ale jeden przykład. Dane Komisji do Spraw Mobilności Społecznej i Ubóstwa Dzieci w Wielkiej Brytanii. To są badania z 2014 roku. 70% sędziów wyższej rangi. 59 członków gabinetu, czyli członków rządu, ministrów, tak? Czy tam sekretarzy, tak, w systemie brytyjskim. 57 stałych sekretarzy, czyli tych urzędników, którzy pracują pod nimi. 50% dyplomatów, 47% felietonistów dużych gazet, 44% dyrektorów organów publicznych, czyli też lokalnych na przykład, 38% członków Izby Lordów. Ciekawe, dosyć taka mała liczba stosunkowo w porównaniu z tymi, ale to było wszystko. Te procenty to jest procent członków czy przedstawicieli tych grup, która jest absolwentami Oxbridge, czyli Oxfordu i Cambridge. Dla porównania procent absolwentów, czy w ogóle takich, którzy uczęszczali do tych dwóch bardzo prestiżowych uczelni w całym społeczeństwie, to jest mniej więcej 1% ogółu populacji. Czyli mamy do czynienia z wielką nadreprezentacją. I ktoś powie, i tradycyjnie w Polsce też, gdzie my troszeczkę jesteśmy wychowani na takiej narracji, która nam mówi, że komuna była zła. Przepraszam, ja też tak mówię. I komuna była zła, ale że dla nas tak to, że ktoś jest wykształcony i ma wysoką funkcję, to jest coś dobrego, tak, bo my się śmieliśmy z Aleksandra Kwaśniewskiego. Teraz widzę też argumenty, że Hołownia nie ma wyższego wykształcenia i tak dalej, i tak dalej. Więc wyższe wykształcenie jest instynktownie dla nas czymś dobrym, bo to znaczy, że kompetentni ludzie się dostają, tak? I ja też tak uważam, znaczy ja nie mam entuzjazmu dla prawa prasowego, które będzie tworzone przez Michała Kołodziejczaka, żeby była jasność. Natomiast ma to swoje wady i szczególnie one są widoczne właśnie w tych bardziej tych demokracjach liberalnych, które nie zaczęły tego procesu reform tak jak Polska po 89 roku. Bo żyjemy mimo wszystkiego w systemie, w którym jednym z bezpieczników ma być reprezentatywność demokracji. To znaczy, że naród, niezależnie od tego, że nie będzie zawsze tyle samo procent rolników w Sejmie, ile jest, to ich problemy muszą być reprezentowane, czy ich sposób i ich sposób patrzenia na świat musi być w jakiś sposób reprezentowany i to może być ważna korekta w momencie, kiedy elity zapędzają się w niewłaściwym kierunku. Natomiast nadreprezentacja i fakt, że ci ludzie pochodzą nie tylko, mają podobne wykształcenie, ale z podobnego środowiska, no może być powodem ślepoty, tak? Na problemy sporej części społeczeństwa. Armen Hakverdarian, przepraszam, to jest chyba, jak to jest? To jest Ormianin, tak? Czy Dajan to Ormianin pewnie. Ale generalnie żyje w Holandii i prowadzi badania. Zbadał w wielu demokracjach europejskich poglądy parlamentarzystów, jak one w porównaniu licują, w porównaniu z poglądami osób lepiej wykształconych, czyli takie, które posiadą wykształcenie czy dyplom trzeciego stopnia, to w tej chwili w większości państw to jest maksymalnie 30%, czyli ciągle 70% społeczeństwa należy do tej grupy tak zwanej gorzej wykształconych, czyli albo podstawowe wykształcenie, albo wykształcenie drugiego stopnia, czyli średnie. I teraz, na przykład w Holandii, zgodność pomiędzy przedstawicielami narodowymi, czyli posłami, tak, nazwijmy ich po prostu, a dobrze wykształconymi sięga 94%. Jednak zgodność między parlamentarzystami i gorzej wykształconymi to było tylko 59%, tak? Czyli innymi słowy, wykształcenie nie wyklucza w pewnym sensie tej ślepoty. I teraz kluczowe różnice, na przykład w wielu państwach nie ma różnic w zgodności, jeżeli chodzi o poziom wykształcenia elektoratu, w takich kwestiach jak na przykład redystrybucja. To znaczy i gorzej wykształceni, i lepiej wykształceni zgadzają się co do tego, jak duża powinna być redystrybucja. Ale w tych wszystkich kwestiach, takich jak imigracja, sprawy multikulturalizmu tak zwanego, tak? Czyli na ile dobrze wpływa imigracja pozytywnie na naszą kulturę, tak? Sprawy otwartych granic, tak? Sprawy integracji europejskiej, tutaj w większości państw widać znaczne różnice. Tak? I problem też jest taki, że pomimo tego, że my mówimy o realnie wykształconych ludziach i nie mamy do czynienia z arystokracją, która jest wykształcona na strzelaniu do zająca, tylko że oni rzeczywiście przechodzą. Oczywiście jaki jest poziom tego nauczania uniwersyteckiego, to można to dezawuować, ale takie są fakty, że oni są wykształceni. Tak? Natomiast nie zawsze muszą mieć rację we wszystkich rzeczach, to też jest dosyć ważne. Tak? To, co jest cechą współczesnych elit i szczególnie elit europejskich, myślę, że to jest bardzo wyraźna charakterystyka, być może mijająca, ja nie wiem, to trzeba by badać rok po roku, a tych badań wszystkich nie ma rok po roku, ale w każdym razie, to jest wiara w świat zglobalizowany, w którą kluczową cechą jednostek jest mobilność. Wszyscy jesteśmy mobilni, granice już nie mają znaczenia i tak dalej. Thomas L. Friedman w 2009 roku taką słynną książkę, z której nic się nie spełniło, absolutnie nic. Napisał, ale The World is Flat i ona jest jakby takim podręcznikiem małego globalisty, czy małego wierzącego, że globalizm przyniesie nam dobre tylko rzeczy. Mark Stein to taki publicysta konserwatywny, który jest doskonałym pisarzem, chociaż w wielu kwestiach, na przykład ostatnio jak słucham jakieś jego wypowiedzi, to byłem trochę przerażony, ale jego talent pisarski jest, czyli po prostu do pisania wspaniałych zdań jest, dlaczego ja tutaj będę jego cytował. Jak on mówi, on naśladuje w pewnym sensie, czy to jest taka parodia stylu Thomasa L. Friedmana, którego nazywa guru globalnej wioski, lubi opowiadać, pisze Stein, jak jego bagaż został przeniesiony przez radosnych tubylców w tradycyjnych strojach, puszczających hałaśliwą, abchańsko-naurańską hybrydę indonezyjskiego gangsterapu na swoich iPodach, iBoxach, które można nosić pod sarongiem wykonanym w najnowocześniejszej fabryce założonej przez ujgurski startup wspierany przez Hercegowiński Fundusz Inwestycyjny. Też w tej narracji od początku XXI wieku elit troszeczkę pojawia się pewna taka maniakalna obsesja. Ulrich Gerold, którą czytowałem w tej książce Dlaczego Europa musi być republiką, tak jest po prostu zafascynowana tą mobilnością, że pisze o tym, że Parlament Europejski nowej Europy, która będzie republiką, to musi być taki trochę parlament na kółkach, nie? Czy mobilny parlament dla mobilnych obywateli jest czymś aż tak niedorzecznym? Nie, panie Ulrike. I uwaga, ona sama pisze, że to byłoby niedorzeczne, ale teraz następna jej argumentacja już zupełnie niedorzeczna nie jest. Młodzi polscy architekci budują na przykład mieszkalny sześcian na kołach. Architekci brytyjscy budują plaster sypialny dla bezdomnych i tak dalej. Również mieszkanie będzie w przyszłości mobilne, koczownicze. Jak więc dostosujemy europejski parlamentaryzm do mobilności obywateli? Czyli tak kilka żartów z tego sobie zrobię. Po pierwsze, sześcian na kołach, jakby może ci młodzi architekci nie pamiętają poprzedniej epoki, ale ja miałem takiego kolegę w podstawówce, co żył w takim sześcianie na kołach, z pewną taką, jak tolerancję dla geometrycznych form zrobimy, ale to przypominało sześcian i to się nazywało barakowóz. I przynajmniej moje odebranie tego i myślę, że w większości moich kolegów z klasy było takie, że nie był to kolega żyjący w najnowocześniejszy sposób z nas wszystkich i raczej nie był też symbolem takiego dobrobytu, o który wszyscy chcieliśmy w swoim przyszłym życiu walczyć. Też można po prostu tę ideę pani Gorod można by zmienić tak, moim zdaniem, że parlament rzeczywiście by zmieniał miejsce obrad i by się po prostu, jak sowieckich żołnierzy kiedyś dokwaterowywało do ludzi. Każdy by musiał mieć wolny pokój, mieszkaniec takiego miasta i tam by żył parlamentarzysta. I wtedy ludzie rzeczywiście musieliby powiedzieć, że Unia Europejska w końcu znalazła się bliżej nich. Natomiast problem tego wszystkiego polega na tym, i zauważył to już Samuel Huntington w 2004 roku, napisał taki tekst Davos Men, oczywiście od Forum Ekonomicznego w Davos, prawda? Jako takiej wylęgarni tego elitarnego myślenia o świecie, że okazją faktycznie dołączenia do tego transnarodowego świata, czyli tego, gdzie wszyscy są mobilni, nie ma granic, wszystko jest super, jest ograniczona do niewielkiej mniejszości ludzi z państw uprzemysłowionych i maleńkiej garstki ludzi z państw rozwijających się. Natomiast jakby sprzedaje się nam to ciągle i sprzedawano nam to ciągle jako coś, z czym się nie dyskutuje, tak? Z faktami się nie dyskutuje. W 2005 roku Tony Blair, taki miał słynny cytat, słyszę ludzi, którzy mówią, że musimy się zatrzymać i przeprowadzić debatę o globalizacji. Równie dobrze możemy przeprowadzić debatę na temat tego, czy jesień powinna następować po lecie. Nie ma debaty na temat globalizacji, bo to już się wydarzyło. Tak? Inny cytat, też jeden z takich moich ulubionych, według dość obrazowego ujęcia komentatora z Financial Times, który pisał, co kieruje zwolennikami Brexitu. Otóż oni tęsknią za wspólnotami, które już nie istnieją i które nigdy nie będą istnieć, bo nimi kierowało atawistyczne pragnienie, by wskrzesić martwe instytucje, co jest symptomem, uwaga, społecznej nekrofilii. Czyli jak jesteś czyli Holokaust i nekrofilia to jest generalnie przeciwstawne. Trochę publicyzuję tutaj, może przesadzam, ale to są autentyczne cytaty. Żeby jeszcze trochę popublicyzować, mam taką książkę inną. Ulrich Beck i Edgar Grande piszą o Europie, która już nie jest republiką, a może jest, ale jest republiką kosmopolityczną. O, przepraszam, bo musiałem zrobić krótką, bo szukałem na stronie cytatu. Ale to ten cytat akurat pokazuje też, że za tą wizją globalizacji nie stoją fakty. W książce Thomasa Friedmana, jak pisali jej krytycy, nie było ani jednej tabelki, która na przykład, czy danych, czy wykresu, który by pokazywał, to było po prostu wymyślanie nowych pojęć i podążanie za nim, aż nam się skończy oddech. I podobnie tutaj piszemy, czy pisze Beck i ten drugi, który już nie pamiętam, Grande on się nazywa, tak? W światowym społeczeństwie ryzyka, to jest kluczowe, żeby nazwać świat trzema słowami, które są bardzo inspirujące. W światowym społeczeństwie ryzyka, w obliczu zapętlających się ze sobą problemów światowych, które wymykają się rozwiązaniom narodowo-państwowym, państwa narodowe pozostawione samym sobie nie są ani zdolne do działania, ani zdolne do przeżycia, ani też suwerenne. Okej. Okay. Zauważmy też pewną tautologię, która się zawiera w tym, bo jak problemy zostały zidentyfikowane jako wymykające się rozwiązaniom narodowo-państwowym. Stąd wniosek jest oczywisty, że państwa narodowe pozostawione samym sobie nie są zdolne do rozwiązania tych problemów. Czyli generalnie warto rozmawiać, ale o tym rozmawiać nie warto. Natomiast oczywiście, ponieważ to jest w głównej mierze ideologia, a nie fakty, to można spojrzeć, jak to się właśnie z faktami porównuje, prawda? Profesor Pankaj Ghemawat, który pracuje, znaczy jest profesorem, ale też dla DHL, czyli tego dostawcy, jak to się nazywa, kuriera, tak? Prowadzi takie badania, które się nazywają Studies of Connectedness, czyli studia połączenia na świecie. I napisał też książkę o globalizacji, jej faktycznym wymiarze itd., itd. Ciekawe jest to, że Ghemawat w jednym z tych raportów na przykład opisał badania czy sondę, która została przeprowadzona wśród czytelników Harvard Business Review. Tak? Harvard bardzo elitarna instytucja, biznes bardzo elitarny i review, słowo też elitarne. W każdym razie możemy założyć, że czytelnicy nie należą do klasy gorzej wykształconej, prawda? I 68% biznesmenów zgodziło się ze zdaniem z książki Friedmana, o której mówiłem, The World is Flat, że świat stał się globalnym, usieciowym placem gry, który umożliwia współpracę i badania naukowe w czasie rzeczywistym bez oglądania się na geografię, dystans, a w niedalekiej przyszłości nawet język. Wszyscy będziemy mówili tak samo, dystans nie będzie miał znaczenia, bla, 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 bla. I teraz wrażenie, które to zdanie i ta książka na nich wywarła, było spore, bo okazało się, że w realnych liczbach pięciokrotnie przeszacowali ci czytelnicy skalę realną globalizacji. Podam wam tylko kilka przykładów, nawet dwa tylko podam wam, tak? Na przykład udział migrantów w światowej populacji średnio ocenili na 30%. W rzeczywistości to jest 3%, czyli dziesięciokrotnie został przeszacowany przez tych czytelników. Międzynarodowe połączenia telefoniczne i skype'owe według ich szacunku średniego 35%, czyli te, które przekraczają granice, nie są w granicach jednego państwa. Naprawdę, to są dane z 2016 roku, więc teraz mogły się delikatnie zmienić, ale nie wydaje mi się, że radykalnie. Naprawdę to jest 5%, czyli ile? 7 razy zostało to przeszacowane. I fakt, że elity żyją w tym takim bardzo specyficznym, transnarodowym, mobilnym, bla, bla, bla świecie, sprawia, że trochę są ślepe na to, że większość świata w takim świecie, jak mówi, jak pisał ten Samuel Huntington, oczywiście nie żyje. Fakty są takie, na przykład kwestia migracyjna, kwestia kluczowa oczywiście i kluczowa jest obrona granic i tak dalej. Natomiast w 2015 roku 99,5% ludności świata żyło w tym samym miejscu, co w roku 2010. Znaczy nie zmieniło miejsca zamieszkania przez 5 lat. Tak? I potrzeba korzeni jest ciągle ważna także dla sporej części społeczeństw demokracji zachodnich. 60% według Davida Goodharta, którą taką, napisał taką książkę o anywheres and somewheres, czyli ludzie, którzy żyją gdzieś i ludzie, którzy żyją gdziekolwiek. The road, jaki jest tytuł, zapomniałem? The road to something, nie pamiętam. The road to somewhere, taki jest tytuł tej książki. W każdym razie, 60% Brytyjczyków mieszka najwyżej 35 km od miejsca, w którym żyli w momencie, kiedy mieli 40 lat. I teraz, jakie jest najbardziej mobilne społeczeństwo? Jak się ogląda na przykład amerykańskie sporty, NFL, to zawsze tam mówią, no Amerykanie zawsze wyjeżdżają za pracą i czasem się na przykład ogląda mecz, nie wiem, NFL, gdzie gra Atlanta Falcons z Philadelphia Eagles i w Atlancie, czyli w Georgii, w stanie Georgia, jest mnóstwo fanów Filadelfii, bo oni tam po prostu teraz mieszkają. Czyli możemy się zgodzić z tego, że Stany Zjednoczone są jednak mobilne. Natomiast, jeżeli statystycznie obliczymy odległość w jakiej żyje przeciętny Amerykanin od domu, w którym żyje jego matka, to ten dystans średnio wynosi 30 km. Czyli można powiedzieć, że dla ludzi dystans, miejsce i tego typu rzeczy mają znaczenie. Co ciekawe, jak pokazują badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, to są badania, w której pyta się ludzi o motywacji, która kieruje tym, czy zmieniają miejsce zamieszkania, czy nie zmieniają. Motywacje są jakby tradycyjne ciągle, tak? Tak byśmy je nazwali. Na przykład w grupie wiekowej 18 do 24 lat zdecydowanie najważniejszą motywacją była chęć bycia blisko rodziny. 48% wybrało tą opcję. W grupie 25 do 34 lat tak odpowiedziało 58% już procent. Dla porównania, rozwój kariery jako motywację wymieniło tylko 13% ludzi w przedziale wiekowym 18 do 24 lat, 16% w przedziale 25-34 i tylko 8% w przedziale 35 do 44 lat. Oczywiście ktoś może zarzucić, że te badania albo są przestarzałe, albo może metodologia była zła, bo gdybyśmy zapytali ludzi, czy zechcą, gdyby była opcja na stole życia w sześcianie na kołach, to wynik mógłby sięgać nawet 80%. Teraz przechodzimy do drugiej części tej części, którą odmawiamy dzisiaj. Bo warto, tak jak w przypadku, tak jak mówiliśmy o tej ideowej monogamii i doktrynerstwie projektu europejskiego, że warto patrzeć nie tylko na treść tych cytatów, ale warto też patrzeć na coś, co ja bym nazwał takim algorytmem racjonalizującym, czyli tego schematu myślenia i instytucjonalnego także, który pozwala utrzymać się w przeświadczeniu, że wszystko jest w porządku, że stan rzeczy nie wymaga żadnej korekty. I w przypadku dominacji lepiej wykształconych w dzisiejszym świecie, tak naprawdę ten algorytm mógłby zostać sprowadzony, gdyby trzeba było go sprowadzić do jednego słowa, to można byłoby go sprowadzić do jednego słowa i to słowo brzmiałoby merytokracja. Bo to pozwala tym elitom powiedzieć, że że to nie jest tak, że nie ma równości dzisiaj na świecie, bo my mamy całą władzę, bo jest równość dlatego, że każdy może osiągnąć to, co my, bo wystarczy pójść na dobrą uczelnię, być inteligentnym, dużo pracy w to włożyć i teraz oni mają sporo racji w tym, żeby była jasność, bo tutaj nie chodzi o to, żeby atakować te elity za to, że oni są głupsze od nas, bo często nie są. Ja myślę, że w Brukseli naprawdę w takich obiektywnych, naukowych miernikach pracuje mnóstwo ludzi, którzy są inteligentniejsi ode mnie. Tak? Trzeba mieć w sobie też trochę skromności. Ale ta merytokracja pozwala im powiedzieć, my nie jesteśmy oligarchią, my nie jesteśmy arystokracją, my na wszystko sami zapracowaliśmy. Tak? Do tego oczywiście dochodzą takie drobne rysy, że na przykład słynny, o tym myślałem właśnie, jak oglądałem ostatnio, nie oglądałem tego, ale widziałem fragment gdzieś w internecie, jak Victoria Beckham w dokumencie o swoim mężu opowiada o swoim dzieciństwie i mówi, no moi rodzice to była głównie klasa pracująca i wtedy Beckham przez okno, na pewno to widzieliście, przez drzwi się mówi, mów szczerze, a ona mówi, mówię szczerze, to klasa pracująca. Potem się okazuje, że była włożona do szkoły Rolls-Royce'em. W każdym razie, że to też jest element tej strategii, że się mówi, ja zacząłem od niczego, a dzisiaj mam to wszystko, więc nikogo za to nie muszę przepraszać. Natomiast, żeby pomyśleć o sensie merytokracji, warto wrócić do źródeł, co się dzisiaj rzadko robi. Bo samo słowo zostało stworzone w ramach czegoś, co sam autor nazywał satyrą ostrzegawczą. Michael Young to był lewicowy publicysta, intelektualista, który w 1958 roku napisał taką książkę The Rise of Meritocracy, czyli powstanie, chyba na polski została przetłumaczona jako tyrania merytokracji, ale nie najlepszy tytuł. Tytułowa merytokracja, która jest neologizmem, którego my używamy, a został on stworzony przez Younga. Jego poczwarność się chociażby przejawia w tym, że merit to jest z meritum z łaciny, a kratos to jest z greki, więc miesza dwa języki w sobie. Ale zasadnie to tam narrator to nie jest Young, tylko jakby jakaś fikcyjny narrator, który opisuje zmiany, które nastąpiły w społeczeństwie brytyjskim do roku 2033, czyli już jesteśmy niedaleko. Tak. I generalnie podział społeczeństwa na elity i resztę został podporządkowany w całości zasadom nauki. Udoskonalone zostały testy inteligencji, już na wczesnym etapie się je przeprowadza, kwalifikuje się tych, którzy się nadają tylko do pracy tak zwanej fizycznej czy jakiejś innej i tych, którzy mają szansę dostać się do klasy elit. Tak? Cytat, i to są słowa tego narratora, którego Young wykreował, na każdego człowieka obdarzonego wyjątkowością 10 jest obciążonych przeciętnością. A celem dobrego rządzenia jest upewnić się, że ci drudzy nie uzurpują sobie miejsca w społeczeństwie, które powinno należeć do lepszych od nich. To jest ciekawe, bo to jest tak prorocza książka, dlatego że ona powstawała też w czasie, gdy większość elity walczyła ze sztuczną elitą, jaką miała być brytyjska arystokracja. Ci głupci, głupcy, rentierzy, prawda, posiadacze tytułów i bogactwa, na które sami w ogóle nie zapracowali i właściwie należałoby je im odebrać. Prawda? Natomiast proroczość tego też polega na tym, że ten system, który on opisuje, selekcji i sortowania społeczeństwa, bardzo przypomina system amerykański. Szczególnie ten, w którym uczestniczą elity. Elitarne preschoole, do których są długie już kolejki. Zestandaryzowane testy, które określają bardzo szybko potencjał intelektualny danego dziecka. Tak? Testy standaryzowane w ogóle w szkole, które potem decydują tak, żeby było jak najbardziej sprawiedliwie. Chyba, że trzeba zrobić, o tym mówiłem w jednej ze swoich rozkmin, małą korektę dla równości rasowej i na przykład trochę zdyskryminować Azjatów. To wtedy nie jest to wszystko takie bardzo merytokratyczne, ale oprócz tego tak jest. I warto, jak mówimy o merytokracji, jako problemie współczesnym, Michael Sandel, taki popularny filozof amerykański, napisał książkę krytyczną o merytokracji, której jeszcze nie przeczytałem, ale ona chyba pewnie nawet została w Polsce, jak znam życie, wydana. To taka polecanka, bo dosyć on sensownie pisze i w taki bardzo przystępny sposób. Wracamy do merytokracji i tego, jak prorocze było rzeczywiście dzieło Michaela Younga. Narrator Rise of Meritocracy. Gdy wszyscy geniusze są członkami elity, a wszyscy kretyni wśród robotników, jaki sens może mieć równość? I to jest kluczowy argument, dlaczego merytokracja dzisiaj jest tym uniwersalnym algorytmem racjonalizacji, że wszystko jest w porządku. Tak? Jeżeli to są sprawiedliwe kryteria, oczywiście one nie zawsze są sprawiedliwe, można by o tym mnóstwo opowiadać, tak? Ale zasadniczo są sprawiedliwsze niż elitą jest arystokracja, prawda? Bo z racji swojego urodzenia. To dlaczego, to czego się czepiać, tak? Kiedyś, argumentuje narrator tego, robotnik mimo wykonywania pośredniego zawodu mógł zastanawiać się. Jeśli jego życie potoczyłoby się inaczej, mógłby być inżynierem, lekarzem albo politykiem. Teraz został pozbawiony po prostu już wątpliwości. Nie ma wątpliwości, bo testy są naukowe. Dziś, gdy ludzi klasyfikuje się wedle zdolności, przepaść pomiędzy klasami nieuniknienie staje się większa. Klasy wyższe nie są już osłabiane przez wątpliwości wobec samych siebie. 58 rok. Dziś prominenci wiedzą, że sukces jest tylko nagrodą za ich zdolności, za ich wysiłek i za ich niewątpliwe osiągnięcia. Zasługują na to, by należeć do klasy wyższej. I tak chwalę tego lewaka, czy lewicowego tam myśliciela, może tam lewaka, to za wcześnie. Za wcześnie na lewactwo pan się urodził, panie Young. Subtelność jego polega na tym, że w tej książce następuje coś, co on nazywa rewolucją populistyczną. I ten opis tej rewolucji populistycznej jest taki, że jest rewolucja, potem pierwsza rewolucja zostaje zdławiona, są sprawy sądowe i tak są opisani populiści. Wielu z tych, którzy demonstrowali, co oczywiste, nie umiało się wysłowić co do swoich celów i ograniczało się do niezrozumiałego mruczenia, gdy w sądzie poproszono ich o wypowiedzenie się. No trochę coś to przypomina, prawda? Jak ktoś czyta nasze rozsierdzone elity narodowe tym, że dzicz się dostała, prawda? To troszeczkę to rzeczywiście skądś może jakaś inspiracja. Znaczy nie, oni sami z siebie po prostu. Young to po prostu przewidział, a oni sami z siebie do tego doszli. I najlepsza jest puenta. Ostatnie zdanie, które wypowiada narrator tej książki. W ostatnim stuleciu byliśmy świadkami daleko idącej redystrybucji zdolności pomiędzy klasami społecznymi. A konsekwencją tego jest fakt, że niższe klasy nie posiadają już siły, by sprawić, by rewolta była efektywna. No? Czyli merytokracja, innymi słowy, okazała się stabilnym systemem, taki jest ostatni wniosek narratora, bo po prostu władza jest w dobrych rękach, a nawet jakby była rewolta, komuś się to nie podoba, to po pierwsze to jest sprawiedliwy podział społeczny, a po drugie nie mają narzędzi po prostu te niższe klasy. Ale to nie jest ostatnie zdanie w książce, chociaż ostatnie zdanie narratora, bo do tego dodany jest przypis wydawcy. Ponieważ autor tego eseju sam został zabity w Peterloo, to była bitwa drugiej rewolty populistycznej, wydawca niestety nie mógł przedłożyć mu tekstu po korekcie, by mógł w nim wprowadzić poprawki przed publikacją. Tekst, nawet ten ostatni fragment, zostały pozostawione dokładnie w takim stanie, jak je napisał. Porażki socjologii są równie pouczające, jak jej sukcesy. I to jest po pierwsze mroczne proroctwo, bardzo prognostycznie trafne w wielu aspektach, ale też niezrozumiałe. Young umarł w roku 2002, a w roku 1994 jeszcze napisał esej w Guardianie, co pokazuje, że to nie jest jakiś człowiek wierzący w wielki spisek masoński albo inny oszołom. Ale tak napisał o nowych elitach, których wzniosła do góry fala merytokratyczna. Mówi tak, pisze tak. Mogą być w niemożliwy do zniesienia sposób zadowolone z samych siebie. Dużo bardziej niż ludzie, którzy wiedzieli, że osiągnęli awanse nie dzięki własnym dokonaniom, ale dlatego, że będąc czyimiś synami lub córkami stali się beneficjentami nepotyzmu. Nowe elity mogą naprawdę wierzyć, że moralność jest po ich stronie. I to jest ciekawe, że w pewnym sensie, nie za całością systemu, ale za jedną jego cechą, że jak wiedziałeś, że ty się tylko przypadkowo urodziłeś jako arystokrata, to miałeś pewne obowiązki wobec reszty społeczeństwa. I za tą częścią systemu arystokratycznego tęskni też lewica. Na przykład Christopher Lasz, to taki lewicowy amerykański, w 1984 roku napisał taką książkę Revolt of the Elites, w którym mniej więcej wypowiadał się bardzo podobnie jak Young. A Ivan Krastep w 2017 roku, pisząc o kryzysie Europy związanym także z zwiększeniem się popularności partii populistycznych w książce After Europe, pisał tak. Ludzie ufają swoim przywódcom nie tylko ze względu na ich kompetencje, odwagę i zaangażowanie, ale także dlatego, że czują, że w momencie kryzysu przywódcy zakasają rękawy i będą pomagać, a nie pospieszą do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. I zwraca też uwagę Krastev, że na przykład w Wielkiej Brytanii tradycyjne elity pokazywały gotowość do tych poświęceń w I wojnie światowej proporcjonalnie, bo rzeczywiście arystokracja była dużo mniejszą częścią populacji, ale proporcjonalnie więcej członków klas wyższych zginęło na frontach I wojny światowej niż klas niższych, tak? W przeciwieństwie do tego, jeszcze to cytujemy Krastewa, w przeciwieństwie do tego nowe elity są kształcone do rządzenia, ale nie uczy się ich poświęceń. Ich dzieci nigdy nie ginęły, ani nigdy nie walczyły w żadnej wojnie. I najśmieszniejszym tego podsumowaniem tego, czy ta satyra ostrzegawcza, jak powiedział Young, przyniosła jakieś wnioski, to są słowa Tony'ego Blaira. Tony'ego Blaira, który jak Young umarł w 2002 roku, to Tony Blair, nie wiem czy na jego pogrzebie, czy w jakimś tam artykule, powiedział, że mało któremu intelektualiście Wielka Brytania tyle zawdzięczała. Przepraszam. Ale jednocześnie samego terminu merytokracja Blair raz po raz używał jako czysto pozytywnego zjawiska. Na przykład w takiej wypowiedzi. Wielka Brytania elit się skończyła. Nowa Wielka Brytania jest merytokracją. Miejsce starego establishmentu zajmują nowe, większe, bardziej zajmuje większa, bardziej merytokratyczna klasa średnia. Co ciekawe, w tym ostatnim swoim eseju Young niezbyt pozytywnie wypowiadał się o rządzie samego Tony'ego Blaira. Pisał na przykład o tym, że w 1945 roku dwoma najbardziej wpływowymi politykami gabinetu Clementa Attlee byli Ernest Bevin, którego, żeby była jasność, my nie odbieramy cnoty jednym, a potem ją przyznajemy drugim. Ernesta Bevina ja na przykład nie oceniam jako historycznie niesamowicie skutecznego ministra brytyjskiego i za wiele rzeczy niezbyt pozytywnych on odpowiada, ale to nie jest jakby istota tego, co tutaj jest. Ernest Bevin, minister spraw zagranicznych, i Herbert Morrison, pełniący funkcję lorda przewodniczącego rady i wicepremiera. Bevin opuścił szkołę w wieku 11 lat, zatrudniając się jako pomoc na farmie, by później pracować jako chłopiec na posyłki, kuchcik, konduktor tramwaju, woźnica, zanim dopiero w wieku 90 lat rozpoczął swoją lokalną, to też jest ważne, aktywność polityczną, a tak naprawdę związkową, bo zaczął pracować General Laborers, to był taki związek działający w Bristolu. Herbert Morrison także zaczynał od pracy chłopca na posyłki, był operatorem centrali telefonicznej, by w końcu przeprowadzić reformę londyńskiego systemu transportu publicznego, która uczyniła go najlepszym na świecie, ten system transportu, na następne 30-40 lat. Że rzeczywiście też jest problem tej edukacji wyższej. Ona wyposaża w jakieś realne umiejętności na pewno, ale z drugiej strony jest bardzo mocno, i to widzimy, usuwanie dzieł białych, martwych mężczyzn i tak dalej, że ona jest bardzo mocno, i to ma swoje konsekwencje, oddzielona od cywilizacji zachodniej i jej dorobku intelektualnego, któremu to jest problem. Nie tylko dlatego, że to jest nasz i my powinniśmy się tego, tak jak Ujgurzy powinni się interesować dorobkiem kulturalnym Ujgurów i tak dalej. Natomiast to jest nasz, ale to zarazem jest źródło naszego sukcesu i o tym należałoby pamiętać. I ta nieświadomość podstawowych faktów i tego, że Henryk VII nie mógł nastąpić, znaczy nie mógł być następcą Henryka VIII, bo to trochę nie ma sensu, jest jakby ciągle problemem. Nawet jak się czyta książki o tym, jak żyją dzisiaj elity w Stanach Zjednoczonych, o czym będę mówił w następnych odcinkach, to czasem dochodzi do takiego paradoksu, że elity odkrywają stare prawdy i nawet je stosują w swoim życiu, ale to nie jest wystarczające dla nich, żeby może zmienić kulturę, w której wszyscy żyjemy. To znaczy, jakby jakim ksiądz w kościele by powiedział, że rodzina jest najważniejsza i rodzina jest, to jest podstawa moralnego bytu ludzkiej jednostki i tak dalej, to oni powiedzą, nie, to jest jakieś przestarzałe i tak dalej. Ale jak przeczytają książkę socjologiczną, która pokaże na podstawie badań, że dzieci wychowane w stabilnym domu, gdzie jest dwójka rodziców, mają lepsze zarobki statystycznie, mają lepsze szanse edukacyjne i zachodzą dalej w życiu, to powiedzą, to jest sensowny argument i często tak poprowadzą swoje życie. Ale problem, o którym też powiem, polega na tym, że nie zawsze pozwalają właśnie na to, żeby ta kultura się zmieniła. I drugi problem, który mi się jawi, i to jest nie tylko w tych kwestiach takich jak imigracja, wielonarodowość, otwarte granice i tak dalej, multikulturalizm, że jest ta ślepota, tak? I ta ślepota jest wyraźna. Jak Hillary Clinton przegrała wybory, to napisała książkę Co się stało? Tak? Oszukali tych ludzi biednych, to jest zawsze takie wyjaśnienie. Albo oni są rasistami i dlatego nie zasługują na to, żeby ich słuchać. Jak Ann Applebaum napisała książkę, o której też mówiłem w jednej z ostatnich rozkmin, tak? Zmierzch demokracji, i się zastanawia, jak to się stało, że moi koledzy, z których wszyscy byliśmy prawicowcami, tak w sumie wszyscy byliśmy antykomunistami, a teraz niektórzy z nich są za PiS-em, prawda? I teraz, jaki jest pierwszy intelektualny instynkt Ann Applebaum, żeby to wyjaśnić? Odnosi się do psychologii, do prac takich teorii, jak ona się, Katrin Stenner, która opisywała typy osobowości, które zresztą naukowo już to zostało zresztą odrzucone, ale to tym się nie będę teraz zajmował. W każdym razie, że jest, tak jak kiedyś było taki inny modny na Zachodzie, osobowość wewnętrznie sterowana i zewnętrznie sterowana, prawda? No i oczywiście, jak ktoś jest wewnętrznie sterowany, bo ma swój kręgosłup, to głosuje na platformę. Ale w każdym razie, ona, tej Katrin Stenner, że osobowość autorytarna, tak? Czyli innymi słowy, trzeba się odwołać do psychologii, a nie do tego, że być może ci ludzie żyją trochę w innym świecie. Ci ludzie, którzy głosują, te 36% ludzi, którzy na przykład w Polsce zagłosowało na PiS, żyją w trochę innym świecie, mają trochę inne priorytety niż ty, a nie, że ktoś ich oszukał i oni po prostu jakby nie byli w stanie ostatecznie zostać przez ciebie oświeceni, bo ktoś tam postawił. I teraz eksperci, mój stosunek jest do tego ważny też do tego, bo jakby czytając niektóre komentarze, to, że o, to są komuniści, że jest jakaś spisek, znaczy w pewnym sensie to jest spisek, tylko że to jest spisek chronienia pewnej idei, socjalizacji poprzez instytucje i to wszystko można by było rozwijać, tak? Natomiast jakby przyznajemy wszyscy, marzymy jakiś trochę zdrowego rozsądku, że mamy potrzebę tego, żeby na świecie byli eksperci, tak? To znaczy ja nie życzyłbym sobie polskiej służby zdrowia, która by zamieniła istniejące terapie wszystkich schorzeń na wlewy witaminy C doktora Zięby, mimo tego, że szanuję, niektórzy słuchają doktora Zięby, niech słuchają dalej, tak? Potrzebni są eksperci, tak? Natomiast problemem, na który często, i to Bruksela szczególnie jest narażona na ten problem, to jest to, co się nazywa dystrybucją wiedzy. O tym pisali konserwatywni albo gdzieś tam zaliczający się do konserwatyzmu. Berg o tym pisał, Scruton o tym pisał, Hayek o tym pisał przed Scrutonem jeszcze, prawda? Czyli, że innymi słowy, jak scentralizujesz proces decyzyjny, to utracisz te wsady wiedzy, które są na niższych poziomach, tak? To znaczy, urzędnik w Brukseli ma na pewno więcej inteligencji niż większość z nas. Szybciej rozwiąże ten New York Times, a jak się nazywa to, Martyna? Ten Wardle szybciej rozwiąże i szybciej mu to wszystko pójdzie. Ale czy to jest gwarancja że będzie wiedział, co należy zrobić dla rolnika na Podlasiu albo dla rolnika we Francji. Zresztą, jak chyba właśnie w Diploma Democracy to było, że jest taka organizacja Rzecznik Interesów Rolników, która oczywiście ma siedzibę w Brukseli, jak wszystkie organizacje społeczeństwa, prawdziwe społeczeństwa obywatelskiego, czyli jest takim lobbystą w imieniu grupy społecznej i nikt z czołowych pracowników tej organizacji pozarządowej tak zwanej nie ma doświadczenia w byciu rolnikiem, tak? Te problemy z tą dystrybucją wiedzy, to trochę będzie trochę złośliwa uwaga z mojej strony, zostały opisane w książce z 1994 roku, czyli już bardzo starej, której zgubiłem chyba. No więc zrobiłem małą przerwę, bo znowu szukałem. Mad Officials. Christopher Booker i Richard North. Ta książka opisuje dwie rzeczy. Po pierwsze, absurd niektórych brukselskich regulacji, dyrektyw i tak dalej. A po drugie, że rzeczywiście brytyjscy urzędnicy mieli jakąś wyjątkową pasję we wprowadzaniu ich wszystkich w życie. Złośliwie pokazuję tę książkę, bo jakiś koleś, który zawsze mi mówi, że ja czegoś nie kumam w komentarzach, napisał, że ja źle powiedziałem, że Brexit to był o migracji, tylko chodziło o regulacje. Ja wiem, ja wszystko wiem, panie, tam nie pamiętam, jak pan się nazywasz, tak? Więc chciałem po prostu, czytałem tą książkę i generalnie chciałem wszystkim poradzić, że ja jestem, nie mam, mam różne wady, ale jedną z zalet moich jest to, że czytam książkę, więc jak piszecie do mnie, polecam panu książkę Józefa Mackiewicza, sprawa pułkownika Mięsojedowa, to zasadniczo jak nie chcecie stracić w jakimś głupim zakładzie pieniędzy ze mną, to zakładajcie, że ja przeczytałem tą książkę. Nie przeczytałem wszystkich książek, ale zakładam. To jest takie moje, do tych osób, które kwestionują moją wiedzę, takie jak mówiła Agnieszka, ta, jak chciałem powiedzieć, Chojecka, Osiecka. Nie, jak ona się nazywała? Chylińska. Nauczyciele, internetowi nauczyciele, wiecie co. W każdym razie, to jest historia z 93 roku. Pani prowadzi, i to jest jedna z tych historii, którą też możecie opuścić, jak nie macie czasu, ale to jest bardzo śmieszna historia, obiecuję. Pani prowadzi kociarnię, taką kwarantanny, bo to już wtedy były, nawet jak nie była kwestia tylko Unii Europejskiej, ale przepisów samych brytyjskich, że jak się przywoziło z zagranicy kota, to on musiał odbyć ileś tam 6 tygodni kwarantanny. I pani prowadzi taki ośrodek, gdzie właściciele kotów mogą ich oddać na kwarantannę. Ma mnóstwo kłopotów z regulatorem, znaczy z urzędnikami, którzy wprowadzają europejskie regulacje. Tak, czepiają się, że ma złe naklejki, czepiają się, że ma złe wejście, jakby w przypadku pożaru i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie wydaje się, że już wszystko jest załatwione, spełniła te wszystkie procedury, ale pewnego dnia przed jej domem, tej kociej kwarantanni, pojawia się nowy członek, urzędnik, który się nazywa Mr. Gibbons. I Mr. Gibbons przychodzi, którego ona wcześniej nie widziała, i mówi: wie pani co, wszystko jest już w porządku, niestety musimy wykonać ostatni test. Otóż chodzi o to, że w takim szkle, gdzie ona ma już wcześniej wprowadzała ze względu na inne wymagania już od lat 80. stawiane tej kociarni, jest szkło wzmocnione, a okno dzieli jej część mieszkalną domu z miejscem, gdzie są te kojce dla tych kotów, gdzie one sobie śpią i tak dalej. I on mówi, że musimy dokonać testu, czy pani kot, czy nie pani kot, jakikolwiek kot nie mógłby uciec, przebić tej szyby, uciec przez tą szybę. I mówi, w tym celu udam się do samochodu po cegłę, którą przywiozłem ze sobą. No i ta pani właścicielka tej kociarni mówi, no wie pan, ale trochę to chyba nie będzie miarodajny test. Może pan by rzucił kawałkiem, mam tutaj kominek, kawałkiem taki dom, jak to się nazywa, pieńkiem drewna by pan rzucił, nie? A on mówi, też rzeczywiście ma pani rację, rozmawiałem o tym z kolegami w swoim urzędzie i pierwsza nasza wersja była taka, że rzucilibyśmy martwym kotem o tą szybę, czy ona wytrzyma, ale no nie za bardzo wiedzieliśmy, skąd uzyskać takiego kota martwego. I jak rozmawia z nią, to wpada na świetny pomysł i mówi, proszę pani, wie pani co, ja się udam do lokalnego rzeźnika i po prostu przyniosę taką giczkę cielęcą, czy jakąkolwiek inną część mięsa z kością i rzucimy tym, która waży mniej więcej tyle co kot, tam 5 funtów, czy tam 2 kilo, czy 4 kilo w tych okolicach, prawda? No i ostatecznie pani i pan godzą się, urzędnik się udaje do rzeźnika, przywozi tę giczkę, rzuca giczką w szybę, szyba wytrzymuje i dzięki inteligencji urzędników, bo od nich się przecież zaczęło w Unii Europejskiej, siedzących w Brukseli i sumienności urzędników brytyjskich, którzy realizują ich wytyczne, ta kociarnia stała się świeżą, bezpieczną i żaden kot nie przebije się przez tą wzmocnioną szybę. Co zostało upamiętnione i też do tego pana, który mówił, że to nieprawda, nie wie pan, o co chodziło w Brexicie, tą piękną karykaturą, na której mamy tego urzędnika z giczką. Dobrze. Zamykam ten wątek złośliwościowy. I ostatnie pytanie, bo już kończymy, jest takie. Czy te wszystkie zjawiska, o których dzisiaj mówiliśmy, Bruksela pomaga rozwiązać? Bo jest mnóstwo programów, o których moglibyśmy mówić. Jak społeczeństwo, współpraca ze społeczeństwem obywatelskim, więcej demokracji w Brukseli i tak dalej, i tak dalej. Ale tak ogólnie, czy Bruksela pogłębia te problemy, czy im w jakiś sposób pomaga? Otóż Bruksela na pewno pogłębia te problemy, tak? Mamy jeszcze bardziej, przypomnijcie sobie to, o czym mówiłem w poprzednim, jak mówiłem o tym, jak zachwalany jest proces kwalifikacji. Już nie wystarczy skończyć studiów, jeszcze musisz przejść ten super elitarny proces kwalifikacji do bycia urzędnikiem Komisji Europejskiej, czyli jeszcze bardziej, jeszcze większa merytokracja, a przez to wyobcowanie, izolacja i oddalenie od społeczeństw, także geograficzne po prostu, jeszcze większe, tak? No i jeszcze większa wiara przez to, przez tą pewność siebie, że my zawdzięczamy wszystko sobie i swojej ciężkiej pracy. Nie mam wątpliwości, że oni wykonują ciężką pracę. Często. Nie wiem, jakie są efekty zawsze, czy są zawsze dobre efekty tej pracy. To jest kwestia dyskusyjna, ale wykonują pewnie ciężką pracę. Jest silniejsza wiara w to, o czym mówiliśmy w tej pierwszej części tych rozkmin, czyli w te dogmaty ponadnarodowego świata i ona jeszcze się umacnia. Dobrze, moi drodzy, miało być szybko. Podzieliłem trzecią część na trzy części. Matko Bosko, co się stanęło? Bardzo wam dziękuję. Jeszcze raz proszę o pozostawianie lajków, komentarzy i dodawanie mi otuchy, tak zwanej wirtualnej. Jak wirtualna linia spalonego w rugby, jak oglądaliście wczoraj finał rugby. Taki był dosyć, zawiodłem się. W każdym razie, do zobaczenia.